Ludzie Podlasia. Unikalne historie. Partnerem audycji jest Województwo Podlaskie.
Raszyn ma swoją Igę Świątek, a Białystok ma swoją Emilię Łuszczewską. Emilia, niedawno zostałaś mistrzynią świata w wędkarstwie pławikowym. Jesteś teraz ze mną. Ja czuję się zaszczycona tym, że zgodziłaś się spotkać. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to naprawdę wysokie wyróżnienie. Tym bardziej, że wędkarstwo wśród kobiet jest nie lada wyzwanie. I często jest takie szufladkowane, że ten sport jest przypisany tylko mężczyznom.
Wytłumacz nam, czy to jest jakiś podział na Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn, bo myślę, że wiele z nas też nie wie o tym, jak to wygląda, jakie są kategorie.
Jeżeli chodzi o wędkarstwo spławikowe, to tak, ona się dzieli na poszczególne kategorie. Mówimy tu o kategoriach młodzików, czyli dzieci w przedziale wiekowym U15, U20, U25, a później kobiety oraz seniorzy i tak zwani weterani, czyli starszyzna również jest dzielona na swoje podkategorie. Są to panowie 55+, oraz 65+. Te kategorie wynikają z tego, że Ogólna Federacja Wędkarstwa Spławikowego mają podzieloną na właśnie te kategorie i każda z osób jest w swojej kategorii przypisana.
Powiedz mi, Emilio, jak smakowało zwycięstwo na Mistrzostwach Świata? Czy już dotarło to do ciebie, że jesteś najlepsza?
Jeżeli chodzi o dotarcie gdzieś tam do głowy tej informacji, to jeszcze chyba to wszystko dochodzi. Jest to dość świeża sprawa. A jak się z tym czuję? No rewelacyjnie. Było to spełnienie moich marzeń. Oczywiście ten sport jest sportem bardzo komercyjnym i to my wkładamy wszelkie swoje środki finansowe w swoje zdobywanie praktyki, jeżdżenie na zawody zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe są już trochę finansowane przez Polski Związek Wędkarski, ale wiadomo, że my poświęcamy temu całą swoją uwagę i cały swój prywatny czas. No i to jest takie marzenie sportowca. Może my nie jesteśmy takimi sportowcami na szeroką skalę jak lekkoatleci, bo wiadomo, oni są pod Związkiem Olimpijskim. My to robimy prywatnie, więc to smakuje bardzo dobrze.
Czy jakiś moment tych zawodów najbardziej zapadł ci w pamięć? Czy to był właśnie już ten finał? Czy było coś, co naprawdę budziło w tobie dużo emocji?
Jeżeli chodzi o te zawody, to mogę powiedzieć, że to były jedne z nielicznych zawodów, które nie przyspaszały mi tak naprawdę jakiejś strasznej tremy. Oczywiście w każde zawody jestem mega zafiksowana, tutaj jesteśmy w pełnym skupieniu, przystępujemy do tych zawodów, ale treningi i to, co robimy, pokazało nam, że możemy spokojnie realizować swoje założenia, więc dużo pewniej czułyśmy się, bo oczywiście startowałyśmy w drużynie sześcioosobowej, do tego, co robimy, więc może te zawody były troszeczkę takie spokojniejsze, ale ostatnie pół godziny, gdzie czekało się na ten już finalny werdykt, to rzeczywiście ręce się trzęsły, ta świadomość tego, że to już się zbliża i zaraz zapadnie ta furtka i będzie wiadomo, kto tą mistrzynią zostanie, bo to nie tylko ja walczyłam, ale również pięć innych zawodniczek, które rywalizowały razem ze mną, no rozstrzygło się to.
Wiadomo, że jak się jedzie na takie zawody, to zawsze ma się nadzieję, ale czy ty się spodziewałaś, że ty wrócisz z pucharem?
Wracając właśnie z tych Mistrzostw Świata, mieliśmy taką sytuację, że ja i mój tato rozmawialiśmy po zeszłorocznych Mistrzostwach Świata, które się odbywały w Portugalii. Tam medal drużynowy przegrałyśmy raptem jednym punktem, więc to jest naprawdę bardzo mało. Pamiętam, że wtedy wracałam zasmucona, bo ja byłam siódma w indywidualnej klasyfikacji. To był dla mnie bardzo duży wynik, jeżeli chodzi o ten finalny rezultat. No i tak wracaliśmy i on mówi do mnie, nie przejmuj się, za rok wygramy. Więc tak, łzy gdzieś tam się cisną. Są emocje jeszcze, które drzemią. No i tak, udało się. Sięgnęliśmy po prostu po to złoto.
Yesterday and today, guys. You do two first positions. Emilia Lubczyk.
Zaczęła się w ogóle twoja przygoda z wędkarstwem. Jesteśmy teraz w sklepie wędkarskim, który wy rodzinnie tutaj prowadzicie, więc domyślam się, że to miało pewnie jakiś wpływ na ciebie i na rozwój twojej pasji.
Tak, jeżeli chodzi o taki zalążek, no to moi rodzice jakby zaszczepili we mnie pasję, jeżeli chodzi o to wędkarstwo. Ja od swoich najmłodszych lat jeździłam z nimi na zawody, bo mój tato, również tak jak ja, uczestniczył w zawodach ogólnopolskich. Startował w Grand Prix Polski, stąd ja obcując przy tym, widząc jak te zawody, jakimi rzeczami jakby są obwarowane, jak robimy, jaki jest tak zwany rygor, bo nie są takie prywatne ryby. Tu jesteśmy w pełni skupieni, musimy jakby wytężyć się podczas 4-godzinnej tury, zrobić wszystko jak najlepiej, spróbować skusić tą rybę. No i co musi się oczywiście przełożyć na ten najlepszy nasz efekt, czyli złowić jak największą ilość ryb. No i to tak trochę mnie zainspirowało, że no, też mogłabym być taka sama. W czasach, kiedy ja zaczynałam, czyli to jest ponad 20 kilka lat temu, tych kobiet było dość mało. To nie był tak popularny sport, jak teraz widzimy, bo nawet wiele kobiet wędkujących nad jeziorkami możemy spotkać. Wcześniej to nie było tak popularne, więc poszłam po prostu tą drogą. A jeżeli chodzi o to, czy to było podyktowane tym, że moi rodzice mieli sklep, nie. Ten sklep się dopiero później pojawił, więc tak naprawdę on wynikł z tego, że tak jesteśmy zafiksowani na temacie tym wędkarskim, że po prostu poszliśmy w to, żeby inspirować też innych ludzi, żeby im pomagać. Przede wszystkim ja wychodzę z założenia takiego, że osoby, które do mnie przychodzą, staram się ich traktować tak, żeby pomóc im jak najbardziej efektywnie podejść do tematu wędkarstwa.
Pamiętasz, ile miałaś lat, kiedy wzięłaś pierwszą wędkę i pojechałaś łowić ryby?
Tak sięgając ostatnio w kartach gdzieś tam naszej pamięci i przeglądając zdjęcia, to pierwsze zawody, w jakich miałam okazję uczestniczyć, to był jakiś piknik taki rodzinny, to było 6 lat, jak miałam, więc no dość wcześnie ta przygoda się zaczęła tak naprawdę.
A pamiętasz pierwsze zawody w ogóle, w jakich uczestniczyłaś?
Tak, pamiętam te zawody dość dobrze. Były to zawody, które były organizowane przez Polski Związek Wędkarski. Te zawody odbywały się w Dojlidach, na zalewie naszym tutaj miejskim. I pamiętam, że to były takie zawody, że ja się tak strasznie wstydziłam, że jestem dziewczyną, bo byli sami panowie. I ja pamiętam, że się tak specjalnie przebrałam, tak trochę tak bardziej po chłopieńcu, żeby mi po prostu nie mówili, że tam jest dziewczyna. I ja pamiętam, że mi się udało wygrać te zawody. No oczywiście tutaj jakby tata też swoje 5 groszy wrzucił, no bo pomagał. To były takie zawody, gdzie tam rodzice mogli oczywiście pomagać. No i tak pamiętam, że chłopacy wtedy tak, no ja wygrałam i tak wiesz, i tak, a to dziewczyna czy chłopak? Więc tak, na początku gdzieś...
Ta charakteryzacja ci się udała wobec
tak,
tego.
Tak. Oczywiście miałam taki kapelusz, więc się trochę kryłam tym, że po prostu jestem dziewczyną, no bo w tym świecie takim męskim to było jeszcze takie nie do przyjęcia, że tam znajduje się jeszcze dziewczyna.
No właśnie, i jaka była reakcja pamiętam? pamiętasz wtedy, kiedy ty wygrałaś, jak zareagowali panowie, że wygrała z nimi dziewczyna?
Później mieliśmy okazję jeszcze niejednokrotnie współrywalizować, bo tutaj nasza okoliczna rejonowa liga tak dość mocno się rozkręcała, ja w niej uczestniczyłam, więc no tam chłopacy niejednokrotnie mieli problem z tym, że przegrywają z dziewczyną, ale jak teraz się spotykamy po latach i widzą po prostu, w jakim ja jestem miejscu wędkarsko, więc teraz mówił, że w sumie no to rozumieją, czemu przegrywali.
Jak wyglądały w ogóle przygotowania do mistrzostw, zarówno fizycznie, jak i psychicznie? Czy też takie przygotowania są potrzebne?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o nasze przygotowanie fizyczne, one jest w całym roku. Trenujemy, jeździmy na wszelkiego rodzaju łowiska, przygotowujemy się pod różnymi względami. My podczas Mistrzostw Świata mamy 5 dni treningu plus 2 dni zawodów. Mniej więcej osoba, która nie ma wyobrażenia, jak to wygląda, to jest około 10 godzin bycia nad wodą. 4 godziny to jest okres łowienia, reszta to jest przygotowanie. Nam w trakcie Mistrzostw Świata towarzyszą różne warunki atmosferyczne. We Włoszech teraz, jak byłyśmy, miałyśmy 40 stopni, więc to jest wycieńczające dla samego organizmu, więc też musimy się odpowiednio przygotowywać, aby ten nasz mózg i te nasze skoncentrowanie na łowieniu było stuprocentowe, a nie, że się za chwilkę odwodnimy i później nie wiemy, co się z nami po prostu dzieje. Psychicznie też musimy się przygotowywać. Ja pamiętam swoje pierwsze Mistrzostwa Świata, na które pojechałam. Byłam bardzo młodą dziewczyną. Nie miałam jakby wsparcia gdzieś tam za plecami mojego taty, bo jeszcze wtedy nie jeździł ze mną na Mistrzostwa Świata, ze względu na to, że to zawsze oddzielaliśmy, że kadra to kadra, moje wyjazdy kadrowe to nie jest jego trenowanie mnie tutaj na arenie krajowej. No i było bardzo ciężko. Ta psychika gdzieś tam przy takiej dużej imprezie, gdzie wiesz, że musisz łowić bardzo dobrze, że to jest wynik drużynowy, że każda z nas musi dać z siebie wszystko, no to tak, tutaj psychicznie też trzeba umieć znieść ten ciężar tej imprezy, no, ogólnoświatowej.
Nie każdy wie, gdzie się odbyły te mistrzostwa. Czy mogłabyś powiedzieć, gdzie dokładnie, w jakiej miejscowości odbyły się w tym roku?
W tym roku miałyśmy przyjemność łowić w miejscowości Mantova. Był to kanał San Siro. Jest to bardzo powszechna woda, jeżeli chodzi o włoskie kanały, bo na kanale przyszło nam łowić. Większość zawodów włoskich, ligi włoskiej odbywa się właśnie na tym kanale, a my po raz pierwszy w swojej historii wędkarstwa miałyśmy okazję tam łowić.
Z kim rywalizowałyście?
Jeżeli chodzi o ilość krajów, to było 13, co stanowiło tam około 60 zawodniczek, jeżeli chodzi o wszystkie reprezentacje.
Czy ty oprócz wędkarstwa zajmujesz się czymś jeszcze? Studiujesz, czy pracujesz jeszcze gdzieś? Czy wędkarstwo to jest jednak zarówno pasja, jak i praca?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja już swoje studia skończyłam, tak, ale oczywiście przy całej mojej tej karierze wędkarskiej ja studia skończyłam, więc tego starałam się to dzielić, bo moje zawody są różnie. Ja potrafię wyjeżdżać, tak jak to jest przy Grand Prix Polski, od środy mnie nie być, więc w momentach, kiedy miałam szkołę, to normalnie musiałam wcześniej zaliczać wszelkie egzaminy. Tu było trzeba się uelastycznić i dziękuję bardzo, bo udało się to, a codziennie pracuję w sklepie wędkarskim i dzielę pasję razem no, ze sferą tą typową zawodową.
Sitting pretty good, high on a hill, looking at a field downwind. If I can make a nickel off of turning in bass, never worry about the price of gas. I've been wheeling and dealing
and sitting there reeling them in. Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this way. Hunting and fishing and loving every day. Early in the morning, late in the evening, I'm getting red dirt rich and Flint River paid. Hunting, fishing and loving every day. The gravel when I'm backing up, pulling a string on a 9.92 stroke Murphy. I love it when my baby wants to roll with me, throws her boots on, climbs in a tree, tucking her hair in my hat and she's ready to go. And we get to hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this. Loving every day, early in the morning, late in the evening, I'm getting red dirt rich and Flint River paid. Hunting, fishing, and loving every day, yeah. So while y'all are up there in that old dirty air, I'll be down here, knee deep in the muck of leaf. Hunting and fishing, loving every day. I want to see them tall pines sway. Y'all close them eyes, let's go there in our mind. Hunting and fishing and loving every day. That's the prayer this country boy prays. Thank God he made me this way. Hunting and fishing and loving every day. Black coffee in the morning, dark whiskey in the evening. I get red dirt rich and Flint River paid. Hunting and fishing and loving every day.
Dołączył do nas już tata Emilii Łuszczewskiej. Witamy serdecznie pana Dariusza.
Witam serdecznie ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
Kiedy zorientował się pan, że Emilia ma talent wędkarski?
Talent tak szybko nie można odkopać. Emila jako zawodniczka startuje już 25 lat, wbrew pozorom. Wygląda na młodą dziewczynę, ale 25 lat temu miała tam chyba 7 czy 8 lat i wystartowała w pierwszych swoich zawodach. Tak po prostu, bo jeździła z tatą ze mną na ryby, na zawody. No i mówi, że też by chciała. Fajnie poszło, była szybka w tych swoich rączkach. Wszystko się fajnie udawało. Wiele razy tam wygrywała jako młoda. No i niespełnione ambicje taty przekładają się tak trochę. No w każdym razie uczyłem ją wszystkiego, co potrafię i dla mnie jako wędkarka, Milka i w ogóle wędkarz każdy, zawodniczy, który łowi w zawodach, musi być wędkarzem wszechstronnym. I dla Milki tak samo nie ma jakiejś metody, której by nie unikała. Po prostu, czy to będzie bat, czy uklejka, czy odległościówka, nie ma znaczenia. Siada i łowi, czy to będzie mała rybka, duża, czy średnia. W naszych zawodach wędkarskich liczy się to, aby złowić jak największą wagę ogólną ryb. Oczywiście dozwolonych ryb, które możemy złowić w tym czasie. I na tym polegają zawody. A mila jest dobra.
To brzmi tak po prostu, ale to nie jest tak po prostu. Domyślam się, jak wyglądała w ogóle droga Emilii do tak potężnego sukcesu. Ona jest najlepsza na świecie.
W sumie to właśnie od tej małej dziewczynki, od tych małych, drobnych zawodów. Potem postanowiliśmy startować trochę w większej rangi zawodów. Oczywiście na Mistrzostwach Polski też startowała, ale z racji tego, że już bardzo dużo umiała i pokazywała się na komercyjnych zawodach, że wygrywała i potrafiła wygrywać, no kluby zaproponowały jej start w takiej Grand Prix Polski wędkarskiej. To jest tak jakby ekstraklasa polskiej piłki nożnej, tylko to jest taka ekstraklasa wędkarska. No i to w tej ekstraklasie już startujesz ponad 10 lat z sukcesami wieloma. Jest taką naszą białostocką dziewczyną do łowienia. No.
Czy trudniej być wymagającym trenerem, czy wspierającym tatą?
Na treningach, znaczy na zawodach jako trener jest czasami fajnie, jak są sukcesy, ale są często i porażki. Mila od małej uczyła się, że porażki przyjmujemy wszystko na klatę. Ja jako trener i jako ona zawodniczka, ona jest jakby narzędziem w moich rękach i jak przegrywamy zawody, to mówię, że przegraliśmy zawody. Jak wygrywamy, to mówię, że wygraliśmy. To jest nasz obopólny sukces zawsze. Nigdy nie było, że to jest twoja wina, czy coś, cieszymy się razem. A ja bardzo często też jako ojciec płaczę przed sukcesach. Tak, jestem miękki.
Jest taki moment, że staracie się rozgraniczać, kiedy jedziecie na zawody, to teraz jestem trenerem, czy też zdarzają wam się takie zgrzyty czasami i różnice w podejściu do różnych spraw?
Tak, różnice to są bardzo często i to nie jest tak łatwo, że tak wszystko fajnie wychodzi i się cieszymy. Nieraz jedno na drugie się wydrze, ale mamy taki fajny styl, że jeszcze chwilę przed zawodami, czy zawsze się pogodzimy, uściskamy i wszystko idzie w porządku. Także pod tym względem jest okej. To może Milka sama powiedzieć.
Właśnie Milka do nas dołączyła. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Jeżeli chodzi o same zawody, to tutaj pozostajemy w takiej profesjonalnej formule, czyli jest tak, że ja jestem tym zawodnikiem, który ma się dostosowywać do zaleceń trenerskich, więc staram się je oczywiście należycie wykonywać. Czasem zdarza nam się tak, że ja też mam trochę inne patrzenie na daną sytuację i staramy się to wspólnie po prostu dogadywać. Ale tak, staramy się jednak podchodzić do tego, że nasze zawody to są zawody, a nie prywatne ryby, więc dokładamy wszelkich starań, aby przełożyło się to na wynik, czyli uzyskany rezultat.
Tak to u nas działa. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale się dogadujemy w ten sposób. Czasami wyczerpują nam się pomysły na wodzie, której nie znamy i jest takich wiele wód, że się nie udaje, nie? Wyczerpują mi się moje pomysły już i to, co założenia. Do Mili mówię, Mila, ja nie mam pomysłów, improwizuj, rób coś po swojemu, wymyśl coś, wykombinuj po swojemu, żeby to zadziałało. No, ona swoje rzeczy jakby wrzuci jeszcze do tego łowienia. Ja swoje i czasami się udaje. W zasadzie dosyć często się udaje, ale i tak działamy.
Ja myślę, że o tyle mam dogodną sytuację, że właśnie to też nie tyle, co mój trener, co mój tato siedzi za mną i tak jak wspomniałam, że przy moim pierwszym wyjeździe na Mistrzostwa Świata ta psychika była trochę bardziej zaburzona, bo nie miałam właśnie tego spokoju ze swoimi plecami. A tutaj ewidentnie posiadając ten spokój ducha, czyli to, że pomimo tego, że my możemy w danej chwili wybuchnąć, tak, to mamy ten spokój, że mamy siebie i możemy za chwilę przejść do działania. Znamy siebie po prostu jak łyse konie.
Ja kojarzę sobie wędkarstwo z takim spokojnym sportem. Czy ty z natury jesteś taką spokojną osobą, czy raczej dokładnie przeciwnie?
Jeżeli chodzi o same wędkarstwo, to ono przede wszystkim uczy tego spokoju. Uczą takie sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie złowić danej ryby. Musimy być w pełni skupieni i oczekiwać, że nagle ona gdzieś tam się po prostu pojawi, a my skutecznie będziemy mogli ją odłowić. I tak jak pani wspomniała, tak chyba tak w dniu codziennym to jestem takim wulkanem energii, może tak to ujmę i czasem gdzieś tam potrafię się szybko lekko zdenerwować, ale nie, na rybach raczej nie.
Czy właśnie taka osobowość Emilii pomaga w przygotowaniu do Mistrzostw Świata?
Myślę, że na pewno, bo bez jej charakteru, siły woli i takiej zawsze woli walki, no to działa wszystko. Nieraz na zawodach pokazała siłę charakteru i to jeszcze i fizyczną siłę też. Były takie zawody niedawno na rzece. Wiatr był huraganowy, deszcz i no wszystkie dziewczyny się prawie składały, a ta mała istota walczyła do końca. Aż się dziwiłem. Udało się, wtedy wygrała też dwa razy, ale podziwiam ją za to. To jest mocne.
Jak się przygotowuje zawodniczkę, córkę do Mistrzostw Świata? Jak wyglądają wasze przygotowania?
W zasadzie identycznie jak do każdych innych zawodów, czyli nic innego. Takie same ryby łowimy, może tylko trochę się inaczej nazywają. Musimy się nauczyć łowić te ryby, wiedzieć jakie, czy to będą duże, czy małe. Bo na tym polega właśnie, polegają zawody wędkarskie, że musimy znaleźć te ryby, które dadzą nam największą wagę ostatecznie po całych zawodach 4-godzinnych. I treningi polegają na tym, żebyśmy właśnie złowili albo bardzo dużo małych, albo kilka dużych. Nam akurat właśnie na tych zawodach, na tych Mistrzostwach Świata Emilki wszystko fajnie się udało. Złowiła najwięcej ze wszystkich rywalek i największe, i bardzo fajne duże ryby. Do tego się składa cały trening, na który czasami jeździmy, na te duże ryby, na komercje, czyli te zawodowe stawy, że tak powiem, nie? Gdzie tam można połowić te duże ryby. Jej doświadczenie w tym temacie naprawdę bardzo tutaj dużo wniosło. No, tak się stało, że jesteś mistrzynią świata.
Czy wy trenujecie codziennie?
Jeżeli chodzi o nasze możliwości treningowe, to wykorzystujemy każdą wolną chwilę. Oczywiście nie są to dni od poniedziałku do piątku, chociaż czasem staramy się też takie dni w tygodniu brać wolne, aby lepiej się przygotować, ale w większości są to po prostu albo zawody, albo prywatne wyjazdy, czyli tydzień w tydzień, weekend w weekend, czasem popołudniami. Wracając jeszcze do tego pytania odnoszącego się do przygotowań na Mistrzostwa Świata, to my przede wszystkim staramy się jako zawodniczki na tyle przygotować, żeby być elastyczne w każdej metodzie. Bo jadąc na nieznaną nam wodę, nigdy nie wiemy, co może nas spotkać, więc staramy się być po prostu wszechstronne.
Rozmawiałyśmy już troszeczkę o tym, że wędkarstwo spławikowe no teraz już jest troszkę bardziej popularne wśród kobiet niż było kiedyś. Natomiast jest to dyscyplina, myślę, jeszcze trochę mało znana. Czy myślisz, że twój sukces może to zmienić, że troszkę więcej zaczniemy o tym mówić?
Mam taką nadzieję, że nasze osiągnięcia, które przywieźliśmy ze sobą tutaj, pozwolą na to, aby mieć tą nadzieję, że jeżeli robimy coś od najmłodszych lat, jeżeli wkładamy w to serce, wkładamy przede wszystkim ciężką pracę, bo ten sukces jakby nie zebrał się z niczego. Ja zawsze twierdzę i byłam tak uczona od małego, że wiele porażek uczy bardziej niż same zwycięstwa i to te porażki powinny nas podnosić i dawać nam takiego bodźca do działania, do tego, żeby znaleźć ten sposób, co robimy nie tak, co moglibyśmy bardziej zmienić i jak najbardziej efektywnie, żeby później cieszyć się z tych wspaniałych chwil. I mam nadzieję, że tutaj większość osób nie tyle co sportowo podejdzie do tematu wędkarstwa, ale pochyli się nad tym, że można podjechać nad wodę, spokojnie się wyciszyć, uciec od tego zgiełku miejskiego i mieć chwilę po prostu dla siebie.
To piękna postawa, to co teraz powiedziałaś, że wiele porażek bardziej uczy niż jedno zwycięstwo, czy to właśnie szkoła trenera?
Oczywiście tak, zawsze mi wpają, że spokojnie, jeżeli jeden sezon nam nie wyszedł, to nie oznacza, że kolejny nam nie wyjdą, tylko musimy zakasać rękawy. To, co jesteśmy w stanie my wnieść do tego sportu, czyli swoimi działaniami po prostu poprawić, to tylko przyniesie nawet później zamierzone cele.
Jak wygląda wędkarstwo w Polsce? Czy młodzi ludzie chętnie garną się do tej dyscypliny?
W zasadzie jest bardzo dużo młodzieży takiej, która chętnie łowi. Stricte takie czysto zawodnicze wędkowanie nie jest za bardzo tanie w tych już w tej, że tak powiem, pierwszej lidze, czy na tym wyższym poziomie. To są już jakieś tam koszty, ale jest bardzo dużo zawodów dla młodzieży takich, które no, nie wymagają aż takich nakładów finansowych. Są takie szkółki, tak jak u nas w Białymstoku, też Emila prowadzi jakąś sekcję przy Polskim Związku Wędkarskim i młodzież tam się szkoli. Te dzieciaki uczą się podstaw wiązania przyponów, wiązania żyłek, jak do czego służą jakieś tam metody. I jeszcze bardzo ważną rzeczą, to akurat już troszeczkę od tematu odbiegnę, ale tak jak z Milą zawsze łowimy i zawsze jest ten szacunek do rywala. Nikogo nie traktujemy jako kogoś słabszego, bo to ktoś ma gorszy sprzęt czy coś. Sprzęt tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia, tak naprawdę. Można każdą wędką, każdym praktycznie sławikiem wygrać zawody i bardzo malutkimi rybkami, dużymi, ale tak jak Mila wspomniała, mamy szacunek do wszystkich rywali. Przed zawodami z wszystkimi się witamy. Życzymy powodzenia po zawodach. Czy przegraliśmy, czy wygraliśmy, też podajemy sobie ręce i gratulujemy.
Piękna sportowa postawa. Tata wspomniał przed chwilą, że ty też prowadzisz sekcje i uczysz młodych ludzi, zgadza się?
Jeżeli chodzi o moje działania związane jakby z edukacją dzieci, tak, to angażuję się w takie inicjatywy przy Polskim Związku Wędkarskim. Wspieram wszelkie działania związane z tym, żeby młodzież jak najbardziej zarazić tym wędkarstwem, więc wszelkiego rodzaju takie inicjatywy są z mojej strony wspierane i naprawdę kibicuję młodzieży i widzę, że to naprawdę procentuje i mamy coraz więcej tej młodzieży nad wodą.
Jak wygląda wasz typowy dzień treningowy? Kto wstaje pierwszy i o której ruszacie?
Akurat tutaj nigdy nie używamy budzika, nie ma znaczenia. W zasadzie jak Mila wstaje, ja już też jestem na nogach. Albo odwrotnie, nawet nie musimy się budzić. Pamiętam od małej, jak Mila była mała, umawialiśmy się, że pojedzie na ryby, te swoje jakieś pierwsze, czy tam drugi raz, czy trzeci. To nie było, że tam trzeba ją było zganiać z łóżka, tylko Mila i już trzy rzuty beretem i wstała, już jest na nogach. To była taka fajna pasja, aż fajnie się z nią jechało i taka była zawsze zadowolona z tego.
To o której wstajecie? Ja tak nieśmiało pytam, bo sobie myślę, że to jest pewnie bardzo wcześnie.
To jest zależne po prostu od tego, od kiedy zaczynają się zawody. Każde zawody mają swój harmonogram, więc dostosowujemy po prostu te nasze wstawanie od tego, żeby wyrobić się w czasie z przygotowaniem wszystkich rzeczy, typu zebraniem robaków, zjedzeniem śniadania, dobudzeniem się, dojechaniem na łowisko, więc to jest wszystko jakby zależne, ale generalnie jak jesteśmy na zawodach, które rozpoczynają się w granicach godziny 10, to my już w granicach godziny 5, 4 już grasujemy.
W zasadzie te zawody, tak jak Mila wspomniała, zaczynają się 10, 11, nie musimy być takimi rynnymi ptakami i bardzo często, jak jedziemy na prywatne ryby, to też wstajemy, wyjeżdżamy tej 6, 7, 8 i nie mamy ciśnienia, żeby tam zajechać, bo o tej porze, o której przyjedziemy, też są ryby. Trochę to się kłóci z takim wędkarskim spokojem, jak jedziemy na prywatne ryby czasami. Skoro świt, widzimy wschód słońca, gryzą nas komary, ta mgła. To jest trochę inna zabawa. Też bardzo piękna. Nieraz, no kilka razy w roku tutaj jeździmy na takie rzeczy.
A te prywatne ryby, to macie na myśli taki wasz prywatny czas dla przyjemności.
Dokładnie, czyli moment odsapnięcia od zawodów, jest to wtedy oczywiście taki czas, gdzie relaksacyjnie po prostu zwiedzamy okoliczne narwiańskie tereny.
A gdzie często łowicie, gdzie można was spotkać?
W zasadzie tak, Narew, okolice Krzewo, Bronowa i Bóg. Drohiczyn w zasadzie jest naszą fajną, ulubioną wodą. W tym roku tam nie było akurat ryb od wiosny, bardzo słabe wyniki, ale jakoś byliśmy teraz tydzień temu byliśmy na zawodach i już były wyniki bardzo duże, nawet ponad 12 kilo zwycięzca złowił.
Czy wy macie jakieś takie swoje rytuały przed zawodami?
Jeżeli chodzi o mnie, to tak, ja mam taki swój od w zasadzie kilku lat rytuał, mianowicie zawsze sobie kupuję jakieś skarpetki na szczęście. Więc tak, mam takie, przed każdymi zawodami kupuję sobie jakąś nową parę, która mogłaby mi potencjalnie przynieść szczęście. I tak, to jest taki mój symbol, który wożę ze sobą.
No to te skarpetki, które zabrałaś ze sobą na te mistrzostwa, oj, na pewno zamieszkają w twojej szufladzie.
Tak, dokładnie. My się, tak z dziewczynami śmiałyśmy się, że chyba w ramkę je oprawię.
I słusznie. A zdradzicie nam, jak świętowaliście mistrzostwo?
W zasadzie w domu to została nas, przyjechaliśmy o 12 w nocy z poniedziałku na wtorek i tak została nas brama, race i kilkunastu przyjaciół naszych najwierniejszych ze specjalnym plakatem wydamy mistrzynię świata Milkę. Zaskoczyli nas totalnie. Płakaliśmy, wszyscy się cieszyli, szampany strzelały. Fajnie pogadaliśmy, chociaż byliśmy zmęczeni, bo jechaliśmy prawie non-stop 16 czy tam 18 godzin, ale to było przyjemne, naprawdę fajnie. Fajnie jest mieć takich przyjaciół i ludzi, którzy wierzą w twój sukces i cieszą się z tego. Naprawdę wszystkim jestem wdzięczny i Milka też, to na pewno.
Domyślam się, że to były niewyobrażalne emocje. Musisz zaznajomić się z tą myślą, że jesteś najlepsza na całym świecie.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o przyjęcie tego gdzieś tam do świadomości, to chyba jeszcze chwili człowiek potrzebuje, żeby to tak już na stałe weszło, ale tak jak usłyszałam od wielu osób, przede wszystkim od rodziców, tego mi już nikt nie zabierze. Zostanę wpisana w karty historii wędkarstwa spławikowego w Polsce. Jestem trzecim złotym medalistą wędkarstwa spławikowego w historii Słowika Polskiego, więc tak, na stare lata będę miała co wspominać.
Do tych starych lat jeszcze ohoho i jeszcze trochę. Powiedz, Emilio, kto jest twoim sportowym wzorem?
Przede wszystkim tata, bo to on jakby zaszczepił we mnie tą całą pasję, ale światek wędkarstwa spławikowego był mi znany od najmłodszych lat. Miałam okazję poznawać takie tuzy wędkarstwa jak Edmund Gutkiewicz, Bogusław Brud, Piotr Lorenc. Dla dzisiejszej młodzieży to już jest prehistoria, a dla mnie to jest to, co cieszy bardzo i to, że mogłam po prostu ich zobaczyć w akcji. To były pierwsze osoby, które miały styczność z wyjazdami na Mistrzostwa Świata, to one raczkowały w tej tematyce wędkarstwa spławikowego, więc jest mi bardzo miło, że miałam okazję to poznać.
Tata zrobił duże oczy, jak usłyszał, że jest wzorem numer jeden. Serce rośnie.
No tak, zawsze mówiliśmy, że uczymy się od zawsze tego wędkowania i im więcej ujeździmy na te ryby, tym więcej szacunku do tych ryb. Za jednego dnia gryzą inaczej, znaczy biorą inaczej, ja mówię naszym wędkarskim slangiem, biorą inaczej i myślimy, że już jest wszystko gra, a to nagle przyjeżdżamy na drugi dzień, a tu nic się nie dzieje, nie możemy nic złowić. Kto szybciej znajdzie tą metodę, jak im tym rybom podać tą przynętę, czy jak je złowić, ten szybciej zrobi lepszy wynik i wygra. No, tak to wygląda.
Emilia, największa ryba, jaką złowiłaś?
To był jesiotr 42-kilogramowy, złowiony na tyczkę.
Na tyczkę?
Jeżeli chodzi o tyczkę, to jest zestaw skrócony, czyli ta wędka, na której mam przyjemność łowienia podczas zawodów. Jest to 11-metrowa wędka, rozpinana na poszczególnych elementach i dla niektórych jest to niewiarygodne, że można tak dużą rybę wyciągnąć właśnie na tym zestawie, więc to jest wędka, od której jakby wszystkie zawodniczki zaczynają, z racji tego, że to jest najbardziej precyzyjna metoda połowu. Możemy łowić też batami, możemy łowić też maczówkami, bo to są wędki głównie składające się z zestawu spławikowego, ale ta tyczka, czyli zestaw skrócony, jest najbardziej precyzyjną metodą, gdzie my możemy dosłownie w punkt podać naszą przynętę.
Emilio, czego ci życzyć? Bo osiągnęłaś fantastyczny sukces. Co teraz jest w twojej głowie? Co ci się marzy?
Czego mogłabym sobie życzyć? Życzyć przede wszystkim tego, aby dalej się rozwijać, mieć okazję zdobywać dalszej praktyki, czyli poznawania tych innych łowisk na świecie, móc jeździć dalej na Mistrzostwa Świata, czyli nie wypaść z tego obiegu w Grand Prix Polski. No i chyba tego medalu jednak Mistrzostw Polski, tak mi brakuje do kompletu, bo mam te zdobyte Grand Prix Polski, czyli zostałam mistrzem mistrzem w 2024, tak, czyli zostałam wędkarką roku, teraz zdobyłam Mistrzostwa Świata, no brakuje mi tego krążka, tego naszego lokalnego, czyli tego mistrza Polski.
To tego z całego serca ci życzymy. A kiełkuje gdzieś tam w twojej głowie kiedyś w przyszłości, żeby pójść w ślady twojego taty i także trenować?
To jest bardzo ciężkie zadanie. Nie każdy odnajduje się w tej roli dobrze. Uważam, że na chwilę obecną nie mogłabym pełnić tego zadania. Jeszcze tak energia mnie rozpiera, że stojąc za kimś po prostu zrobiłabym coś inaczej, przestawiłabym ten zestaw inaczej, więc chyba nie jest to za wczesne. Jeszcze chyba ta rola samego zawodnika jest mi bardziej bliska.
Dobrze, to pozostańmy przy zawodach. Życzymy ci z całego serca, żeby na tych najbliższych zawodach, żeby się udało, żebyś przywiozła ten krążek. Dziękuję za to, że zgodziliście się opowiedzieć nam o tej fantastycznej pasji i o tych wielkich sukcesach. Pięknie dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Ja również dziękuję. Wszystkim pozdrawiam.
Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby,
a można i na grzyby.
Można. Na grzyby,
w aromaty w pełen las.
Na grzyby,
przed wyjazdem sprawdźmy gaz.
Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby,
tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły słuchaj.
Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
Bo gdyby łyk większy, to na lwy by.
No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by,
gdyby nieco bliżej stąd.
Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję.
Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
Na lwy by, a tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion.
Więc czy by nie lepiej już na ryby?
Lub na grzyby.
Lub na grzyby. Albo
na ryby.
Na ryby.
Może na grzyby?
Może.
W każdym razie nie na lwy by.
Nie, nie.
A może na ryby w grzybach?
Jak to?
Duszone.
Aha, a.
Ludzie Podlasia. Unikalne historie. Partnerem audycji jest Województwo Podlaskie.